Wizja tunelowa, globalizacja i religijne modele współpracy. Autor, Fundacja Dobre Państwo. Artykuł analizuje paradoks globalnej gospodarki, w której masowa współpraca z nieznajomymi opiera się na psychice ukształtowanej w małych, nieufnych plemionach. Teza centralna opiera się na koncepcji wizji tunelowej. Zdolności do odgrywania drobnej roli w złożonym systemie bez rozumienia całości, co umożliwia funkcjonowanie globalnych układów współzależności. Autor argumentuje, że ta forma racjonalności praktycznej, choć niezbędna, prowadzi do zawężenia perspektywy i braku odpowiedzialności za systemowe skutki. Krytyka nie polega na powrocie do utopijnej wspólnoty, lecz na przeprojektowaniu instytucji zaufania w obliczu nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Uczciwa, a nie sentymentalna analiza musi przyjąć za punkt wyjścia brutalną tezę Paula Seabrighta. Homo sapiens sapiens to płochliwa, mordercza małpa. Dopiero zadziwiająco późno w swojej historii gatunek ten nauczył się funkcjonować w świecie milionów obcych, których z zasady nie zabija, lecz zatrudnia. W tym właśnie paradoksie tkwi oś całego problemu. Jak to możliwe, że psychika skalibrowana na potrzeby małego plemienia stała się fundamentem globalnego systemu wymiany? Każdego dnia wymaga on od nas wiary, że anonimowi ludzie dotrzymają swojej części umowy. Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest pojęcie wizji tunelowej. Opisuje ono specyficzną zdolność jednostki do odgrywania swojej drobnej roli w niewyobrażalnie złożonym mechanizmie bez potrzeby rozumienia całości. To stan umysłu, w którym człowiek świadomie zawiesza zdziwienie nowoczesnością, aby móc wykonywać powtarzalne zadania. Jest to warunek konieczny przetrwania systemu. Skoro nikt nie jest w stanie objąć całości, jednostki muszą zawęzić perspektywę do wąskich segmentów rzeczywistości. Pracownik fabryki nie rozstrzyga o skutkach globalizacji, lecz o tym, czy linia produkcyjna spełnia normy. Makler nie rekonstruuje metateorii kapitalizmu, lecz optymalizuje portfel według parametrów ryzyka. To zawężenie pola uwagi sprawia, że miliardy działań stają się spójne w ramach prostych reguł koordynacji, w szczególności cen. Ufanie nieznajomym jest najbardziej nienaturalną rzeczą, jaką możemy robić. To zwięzłe podsumowanie naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Zdolność do masowej współpracy nie mogła wyniknąć z prostego przeprogramowania instynktów. Musiała być efektem instytucjonalnego sprzężenia naszej pierwotnej psychologii z nowymi formami organizacji. Instytucje zaufania, od pieniądza i banków po niezależne sądownictwo, działają jak wyrafunowane protezy. Przenoszą one mechanizmy wykształcone dla współpracy z krewnymi na relacje z milionami anonimowych partnerów. Pieniądz jako uniwersalny środek wymiany czy systemy ocen reputacyjnych to formy, w których nasza nikła wiedza o konkretnej osobie zostaje zastąpiona solidną wiedzą o jej roli w sieci instytucjonalnej. Ortodoksyjna ekonomia przed kryzysem finansowym z 2008 roku uczyła wizji gospodarki jako samoregulującego się mechanizmu. Rzeczywiste procesy brutalnie tej wizji przeczyły. Gospodarka okazała się nieposłuszna ekonomistom. Problem zaufania nie może być utożsamiony z mechaniką modeli równowagi. Musi zostać osadzony w diagnozie napięć między światem przeżywanym a systemem finansowym, który wytwarza bodźce oderwane od naszego codziennego doświadczenia. U podstaw naszego świata leży fundamentalne pęknięcie. Kiedy konsument kupuje koszulę, jego decyzja jest zanurzona w lokalnym kontekście. Tymczasem ta koszula jest punktem zbiegu rozproszonych decyzji rolników, inżynierów i finansistów z kilku kontynentów. Nikt nie jest szefem światowej podaży koszul, a jednak one istnieją. Ta struktura tworzy podwójną ontologię współczesnej gospodarki. Z jednej strony mamy świat codziennego doświadczenia, z drugiej system rynków i globalnych łańcuchów dostaw, którego logikę można uchwycić jedynie w języku rachunku prawdopodobieństwa. Globalizacja stanowi radykalizację logiki eksperymentu Seabrighta. Obserwujemy swobodny przepływ towarów i kapitału, podczas gdy instytucje regulacyjne pozostają zakotwiczone w anachronicznej ramie państwa narodowego. W tej niestabilnej konfiguracji wizja tunelowa zostaje wzmocniona przez specjalizację geograficzną i rolę abstrakcyjnych instrumentów finansowych. Więź między rzeczą a jej znakiem ulega rozluźnieniu. Powstaje głębokie napięcie między logiką świata przeżywanego, w którym oczekuje się sprawczości od państwa, a systemową logiką gospodarki światowej, w której państwo jest tylko jednym z wielu węzłów sieci. Sztuczna inteligencja nie jest w tym układzie jedynie kolejną technologią automatyzacji. Aspiruje ona do miana technologii ogólnego zastosowania, zdolnej redefiniować warunki ludzkiej współpracy. W kontekście wizji tunelowej sztuczna inteligencja wykonuje manewr brzemienny w skutki. Przerzuca ciężar obliczeniowej złożoności z ludzkich umysłów na algorytmy, tworząc złudzenie, że decyzje zapadają w sterylnej próżni. Menedżer, uzbrojony w narzędzia do optymalizacji, może jeszcze głębiej zanurzyć się w swoim tunelu zmiennych. Zadanie zarządzania ryzykiem zostaje wygodnie oddelegowane do systemu. Czy sztuczna inteligencja jest neutralnym narzędziem? Czy też staje się lustrem i wzmacniaczem istniejących struktur nierówności? Korzyści i koszty znów rozkładają się asymetrycznie, grożąc powstaniem nowego informacyjnego oligopolu. Spójrzmy, jak te mechanizmy działają w trzech odmiennych konfiguracjach instytucjonalnych. W wielu państwach arabskich logika współpracy wyrasta ze struktur plemiennych i klientelistycznych. Zaufanie jest tu walutą wymienialną głównie w kręgach najbliższych. W relacjach z obcymi zastępują je formalne gwarancje państwa. Wizja tunelowa menedżera polega tu na precyzyjnym odczytywaniu sygnałów z ośrodków władzy politycznej. Antypody tego modelu odnajdziemy w Ameryce Północnej. Dominuje tam kapitalizm akcjonariuszy, a nadrzędną normą jest maksymalizacja wartości dla właścicieli kapitału. Wizja tunelowa jest tam głęboko wpisana w kulturę korporacyjną, która fetyszyzuje kwartalne wskaźniki. Zaufanie ma charakter przede wszystkim kontraktowy. Taki układ sprzyja innowacjom, ale wzmacnia tendencję do przerzucania kosztów społecznych na barki ogółu. Unia Europejska próbuje kroczyć trzecią drogą, społecznej gospodarki rynkowej. Model ten wymaga jednoczesnego pielęgnowania zasad wolności i ładu. W praktyce jednak Unia zmaga się z głębokim rozwarstwieniem między centrum a peryferiami oraz z poczuciem marginalizacji całych grup społecznych. Gdy na te trzy światy nałożymy soczewkę sztucznej inteligencji, ich preferencje stają się jeszcze wyraźniejsze. W krajach arabskich to narzędzie kontroli. W Ameryce wyścig o dominację. W Europie akcent pada na regulacje i ochronę danych. Aby uchwycić sedno problemu, spróbujmy zamknąć go w kleszczach logiki formalnej. Rozważmy trzy twierdzenia. Po pierwsze, jeżeli każdy uczestnik postępuje racjonalnie w ramach swojej ograniczonej perspektywy, to cały system pozostaje stabilny. Po drugie, jeżeli system jest stabilny, to zaufanie do obcych może się rozszerzać. Po trzecie, jeżeli zaufanie rośnie, to indywidualna wizja tunelowa ulega wzmocnieniu, a odgórna kontrola słabnie. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta. Jednak w świecie społecznych sprzężeń zwrotnych, ta strzałka implikacji zawraca z morderczą siłą. W miarę jak wizja tunelowa się wzmacnia, zdolność systemu do samokorekty maleje. Lokalna racjonalność przestaje być racjonalnością z perspektywy całości. Mamy zatem do czynienia z logiką, która podcina gałąź, na której sama siedzi. Wizja tunelowa jest racjonalnością krótkiego zasięgu, która poprzez swój własny sukces tworzy warunki swojej nieuchronnej klęski. W judaizmie współpraca wyrasta z idei przymierza. Człowiek jest tu istotą wspólnotową, obarczoną odpowiedzialnością za naprawę świata, tak zwany tikkun olam. Współpraca ma charakter przymierzowy, a nie kontraktowy. Nie wolno redukować człowieka do roli środka prowadzącego do celu. Istnieje pozytywny obowiązek okazywania solidarności i naprawiania niesprawiedliwości. Islam konstytuuje wspólnotę jako ummę, ciało społeczne zdefiniowane przez wzajemną odpowiedzialność. Kluczowe jest pojęcie ta'awun, czyli wzajemnej pomocy w czynieniu dobra. Z tego rdzenia wyrasta koncepcja takaful, wzajemnej gwarancji, która jest podstawą islamskich ubezpieczeń opartych na solidarności, a nie na spekulacji. Współpraca jest tu działaniem podporządkowanym nadrzędnej normie. Wspierajcie się w tym, co jest dobrem. W myśli prawosławnej współpraca jest filtrowana przez kategorię soborowości. To idea współodpowiedzialności wszystkich wiernych za życie wspólnoty. W wymiarze społecznym przekłada się to na ideał braterskiej komunii, w której osobista asceza pozostaje nierozdzielna od czynnego miłosierdzia. Z kolei konfucjanizm jest etyką ładu społecznego. Współpraca osadzona jest w idei harmonii bez ujednolicenia. Sercem systemu jest cnota ren, głęboka troska o innych. Społeczeństwo funkcjonuje sprawnie, gdy każda ze stron wypełnia swoje obowiązki w duchu wzajemnych zobowiązań. Gdy spróbujemy uchwycić esencję tych tradycji, wyłoni się wspólny mianownik. W żadnym z tych ujęć współpraca nie jest neutralną techniką. Jest praktyką zakorzenioną w wizji ładu moralnego. Szukają one kategorii. które pozwolą przezwyciężyć redukcję współpracy do chłodnego kontraktu rynkowego. Z punktu widzenia globalnego biznesu refleksja nad wizją tunelową nie jest filozoficzną fanaberią, to strategiczna konieczność. Jeżeli sztuczna inteligencja stanie się układem nerwowym koordynacji, zarządy stają przed wyborem. Mogą potraktować ją jako cyfrowy dopalacz dla krótkowzroczności, co przyspieszy erozję zaufania. Mogą też dostrzec w niej narzędzie do budowy instytucji, w których przejrzystość stanowi polisę ubezpieczeniową przed autodestrukcją systemu. Racjonalność nie może być mierzona wyłącznie zwrotem z kapitału, lecz zdolnością do odtwarzania warunków, które umożliwiają wspólne życie. To zmiana perspektywy z samotnego zdobywcy na rozważnego ogrodnika. Czy w erze algorytmów potrafimy przekształcić wizję tunelową w świadomy wybór, a nie bezrefleksyjny nawyk? Globalizacja stoi na rozdrożu, albo pogłębi przepaść między wyspecjalizowaną wiedzą a obywatelską odpowiedzialnością, albo stanie się projektem cywilizacyjnym opartym na odnowionym zaufaniu. Czy będziemy architektami, czy tylko bezradnymi świadkami tej transformacji?